Proszę na wstępie przyjmijcie gorące pozdrowienia od świętych we Wrocławiu, którzy gorąco Was pozdrawiają. I dzisiaj akurat będzie trudny urywek, także pomódlmy się tym bardziej, tym gorliwiej. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyś zechciał okazać nam swoją łaskę, abyś zechciał zesłać nam swoje pokrzepienie, abyśmy usłyszeli Twoje słowo, co więcej, aby to słowo okazało się pełne mocy w naszym życiu, aby je przemieniało. Amen. Tak więc, słuchajcie, są łatwe urywki, albo może urywki, które wydają nam się łatwe i są urywki, które są trudne, i które chyba rzeczywiście są trudne, nie tylko, że się wydają jako trudne. Otwórzcie wasze Biblię, jeżeli macie, chyba większość ma Brytyjki, na stronie 739. 739, Księga Kaznodziei Salomona. Dwa wersety, na dwóch wersetach się skupimy dzisiaj. Werset 13, werset 14. Jak powiedziałem, was uprzedziłem z góry, że to jest werset dość trudny. Także. Słuchajcie. Przypatrz się działaniu Bożemu. Któż może wyprostować to, co On skrzywił? Jaka jest odpowiedź? Nikt, no nie? Któż może wyprostować to, co On skrzywił? I następnie werset 14. W dniu dobrym korzystaj z dobra, lecz w dniu złym zważ. Również ten uczynił Bóg tak samo jak tamten. Po to, by człowiek nic nie dociekł z tego, co będzie po nim. Słuchajcie, Księga Kaznodziei Salomona, tak jak wam już mówiłem poprzednim razem, Księga Kaznodziei Salomona jest, jakie jest główne przesłanie? Główne przesłanie jest takie, że tak naprawdę życie jest nędzne. I powiedzcie, czy nie zgodzilibyście się z tym. Życie jest nędzne, tak naprawdę życie nasze toczy się w mgle i w parze. Ale w takiej parze, która w zimny dzień pojawia się u naszych ust. Tak więc życie jest nędzne, a to dlatego, że tak naprawdę nie mamy nad nim kontroli. Co więcej, życie jest nie fair. Tak więc to roszczeniowe nastawienie, które tak wielu wokół nas posiada, że mamy prawo do tego lub tamtego lub owego, tak naprawdę jest nie za bardzo na miejscu. Co więcej, wydaje się, i to są wersety, które wcześniej były w tym rozdziale, wydaje się, że tak naprawdę nie ma sprawiedliwości na tej ziemi. Wiele rzeczy po prostu nie, w żaden sposób nie możemy zgłębić, ani żadnego sensu w nich jak gdyby nie ma. Nijak nie idzie ich zrozumieć. Bo zobaczcie, weźmy taki pierwszy przykład. Są ludzie dobrzy, którzy umierają, choć wydawałoby się, że jeszcze mogą zrobić tak wiele dobrego. I są ludzie źli, którzy mogliby odejść, według naszego mniemania, ale nie odchodzą. I pamiętacie może, jeżeli oglądaliście Władcę Pierścieni, że Frodo w pewnym momencie chciałby się zemścić na Gollumie, ale słyszy odpowiedź, nie my rozdzielamy te rzeczy. Jeśli chodzi o śmierć, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o te najbardziej podstawowe, ale również te pomniejsze rzeczy tego świata, tak naprawdę nie w naszym władaniu są one. Nie my je rozdzielamy. Ale zobaczcie, pomimo, że nie możemy zrozumieć wielu rzeczy, to bynajmniej nie chcemy pójść w tym kierunku, że Księga Kaznodziei Salomona mówi, że życie jest bezsensowne. Pamiętacie, kilkakrotnie już pewnie przestrzegałem was, mówiąc z Księgi Kaznodziei Salomona, przestrzegałem was przed taką pokusą, aby powiedzieć, pomyśleć, że Księga Kaznodziei Salomona jest bezsensowna, albo mówi, że życie jest bezsensowne. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie, mędrzec mówi, i teraz, żeby może było łatwiej zapamiętać, mamy 3 N. 3N, że życie jest niepojęte, życie jest nie do opanowania i życie jest nietrwałe. No i oczywiście ładniejsze słowo niż nietrwałe jest ulotne. Ale zobaczcie, to są trzy różne pojęcia, które ta księga próbuje nam wbić do głowy, próbuje nas pouczyć co do mądrości i mówi: pamiętaj, życie jest niepojęte. Nie próbuj za bardzo zrozumieć rzeczy, bo ci się nie uda. Pamiętaj, życie jest nie do opanowania. Wiele z tych rzeczy, a nawet można powiedzieć te najważniejsze w życiu, dzieją się poza twoją kontrolą, poza twoim panowaniem. A co więcej, jeszcze na domiar wszystkiego, życie jest ulotne, życie jest nietrwałe. Także w momencie, kiedy wydaje ci się, że już zaczynasz coś tam pojmować, że wreszcie jakąś tam mądrość, wielkim kosztem, zresztą okupioną, dlatego że jeżeli jest jakakolwiek mądrość wśród nas, to pamiętajcie, to przychodzi ona w cenie dość dużego cierpienia. Nie ma w żaden inny sposób, żadna mądrość nie wyjdzie. No i zobaczcie, wydaje nam się, że w pewnym momencie już coś zaczynamy pojmować, że wreszcie jakaś mądrość stała się naszym udziałem, a tutaj życie się kończy. Tak więc to jest kolejne przesłanie tej księgi, że no, pamiętaj też o tym. Pamiętacie, też mówiłem kazania z księgi Hioba, pamiętacie, że przyjaciele Hiobowi zupełnie rozminęli się z tą prawdą. Ich teologia była bardzo dziecięca, bardzo niedojrzała. Oni mieli to wszystko już wyjaśnione i przetestowane. Im się wydawało, że Hiob musiał zgrzeszyć, bo przecież Bóg sprawiedliwym jest i wszystko działa według jakiś mechanistyczny, jak maszyna, sposób. Podczas gdy i Księga Hioba, i Księga Kaznodziei Salomona powinna może przede wszystkim, czy w podsumowaniu, nauczyć nas pokory, że wcale to takie proste wszystkie nie jest. No i zobaczcie, przechodzimy teraz do tych wersetów 13 i 14. Dziwny, trudny werset. Przypatrz się działaniu Bożemu. Któż może wyprostować to, co on skrzywił? I w domyśle, i w odpowiedzi. Oczywiście pytanie retoryczne, odpowiedź jest jasna, prosta, natychmiastowa. Nikt. Nikt nie może wyprostować tego, co on skrzywił. Przypatrz się działaniu Bożemu. Słuchajcie, żeby nam to nie umknęło. Dlatego, że tutaj mędrzec zachęca nas i mówi: hej, przypatrz się. Innymi słowy, uważaj. Przypatrz się temu, nie rozmiń się z tym. Dlatego, że popatrz, z tego popłynie bardzo ważna, bardzo istotna lekcja dla ciebie. I widzicie, prawda jest taka, że nie wiem, jak wielu z was tutaj słyszało bajkę o Poliannie, czy widziało film jakiś o Poliannie. To jest taka dziewczynka, która w najbardziej trudnych, najbardziej tragicznych jakichś okolicznościach zawsze potrafiła znaleźć dobrą stronę. Zawsze potrafiła powiedzieć: a, można być za to wdzięcznym, można być za to wdzięcznym. I zobaczcie, można wiele, wiele się nauczyć z tego typu podejścia, jednakże jak bardzo byśmy nie byli Polianną, czy zachowywali się tak jak ona, to prawda jest taka, że każde życie, czy każdy przypadek, czy każdy z nas, czy życie każdego z nas do pewnego stopnia jest pokićkane, tak mówiąc w skrócie. Jest skomplikowane. Zobaczcie, może jeszcze pamiętacie, jak byliśmy młodsi. Pamiętacie, że to wszystko jakieś wydawało się takie ideowe, wydawało się, że w zasadzie wszystko jest do osiągnięcia, a później nagle rzeczy się skomplikowały. Rzeczy niekoniecznie ułożyły się w taki sposób, jak my chcielibyśmy, żeby się ułożyły. Jakoś no, są problemy w życiu. Są rzeczy, które niezupełnie dzieją się według naszego upodobania, według naszej woli. Twoja żona jest niezupełnie jak ta wymarzona. Twój mąż też cię irytuje, też gdyby to od ciebie zależało, to byłby trochę inny, trochę lepszy. No ale masz jakiego masz. Twoje dzieci też, no tu akurat są jeszcze, macie małe dzieci, ale kiedy podrosną, to też są jakieś oczekiwania określone i też te oczekiwania nie do końca się sprawdzają, dlatego że życie po prostu ma tą tendencję do komplikowania się. I tak, prawda jest, i jeżeli słuchaliście w modlitwie Pawła, prawda jest, że wiele z tych rzeczy komplikujemy sami, ale wiele tych komplikacji niekoniecznie jest zależnych od nas. Jest jedno i drugie. I prawda jest taka, że jakie by nie było źródło tych komplikacji, to jednak nad wszystkimi nimi jest czy spoczywa opatrzność Boża. Ale jak mówię, życie jest skomplikowane, trudne, robi się trudne, robi się coraz trudniejsze czasami, nasze zdrowie, nasze życie, wszystkie, wiele różnych rzeczy. I po prostu nie mamy nad tym kontroli. I teraz jedna rzecz, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, to że tak cofniemy się o krok do tyłu, żeby sobie jeszcze przypomnieć o tym, z czym mamy tutaj do czynienia, czytając tę księgę Kaznodziei Salomona. Pamiętajcie, mamy do czynienia z mądrością Bożą i teraz Bóg próbuje nam coś przekazać, Bóg próbuje nam coś przekomunikować, coś, co, mówiąc w negatywny sposób, coś, z czym niewierzący się rozmija. Czyli wydawałoby się, że taka prosta rzecz, ale niewierzący, czytając ten werset, zupełnie się z nim rozminie. Podczas gdy ci, którzy boją się Boga, powinni pojąć ten werset, powinni stać się mądrzejsi i powinni wyciągnąć z tego bardzo, bardzo istotną lekcję. Tak więc zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy ten werset. Przypatrz się działaniu Bożemu, także nie rozmij się z tym, uważaj. Któż może wyprostować to, co on skrzywił? Zobaczcie, co zrobi ten, który nie boi się Boga? Co zrobi ten, który nie ma zważania na Boga? Będzie próbował wyprostować za wszelką cenę to, co on skrzywił. I widzicie, zwykle, no niezwykle tak się nam kojarzy. Zwykle nam się kojarzy co? Że chrześcijanie to są ci bezkompromisowi. To są ci, którzy nie pójdą na żaden kompromis, na żadne połowiczne rozwiązania. Ale widzicie, wcale tak nie jest. Na ogół bywa tak i częściej bywa tak, że to właśnie niewierzący nie pójdą na żaden kompromis, że to właśnie niewierzący są bezkompromisowi, i to w taki zły sposób, i zaraz podam tego przykładę. Ale widzicie, poganie, ci, którzy nie boją się Boga, będą próbowali za wszelką cenę wyprostować to, co on skrzywił, co więcej, nigdy w życiu nie pogodzą się z tymi skrzywieniami, które nagle odkrywają w swoim życiu. Tak więc jeszcze niech tylko dodam jedną rzecz, że słuchajcie, prawda jest taka, że nadejdzie czas w historii twojego życia, w historii mojego życia, kiedy Bóg wszystko wyprostuje, kiedy Bóg wszystko uczyni dobrze, kiedy Bóg wszystko ozdrowi i uzdrowi. Widzicie, problem i cały kluczowy punkt jest taki, to jeszcze nie teraz. Niewierzący za wszelką cenę w swoich siłach będą starali się wszystko wyprostować i uczynić dobrze teraz. Nie tylko teraz, ale natychmiast, w jednej chwili. Tak więc przypatrz się działaniu Bożemu. Któż może wyprostować to, co on skrzywił? I teraz podam wam taki przykład, który niech zostanie z życia codziennego, niech może będzie dla was przypomnieniem i zachętą w tych testach i próbach, dlatego że jeżeli oddychasz, jeżeli tu jesteś, to masz do czynienia z testami, masz do czynienia z próbami. I widzicie, ten werset można właśnie przyrównać do jazdy samochodem. Kiedy jedziesz samochodem i dojeżdżasz do zakrętu na drodze, w drodze, to co robisz? No zdejmujesz zwykle, jeżeli jesteś rozsądny, nogę z gazu i powoli ten zakręt, że tak powiem, przerabiasz, aż on się zakończy i jedziesz dalej. Widzicie, głupiec dojeżdża do zakrętu i mówi: nie, to jest nie fair, życie jest nie fair, ta droga powinna być prosta. Ja się nie zgadzam z tym zakrętem. To jest po prostu nie tak. Nie tak miało być. To jest po prostu nie fair, że są zakręty na tej drodze, że ta droga jest taka pokręcona. Ja się z tym nie zgadzam. Ja odmawiam jechania po takiej drodze. I wiecie, jest wiele różnych opcji, które on może wybrać. Może po prostu pojechać prosto. I wielu ludzi dokładnie to czyni. Nie, ja się nie zgadzam z tym zakrętem, ja się nie zgadzam z tymi trudnościami w moim życiu, dlatego ja po prostu bezkompromisowo, nie tak jak chrześcijanie, ja bezkompromisowo pojadę prosto. I zobaczcie, co go czeka. No nie? Jeżeli pojedzie prosto i nie będzie bez zważania na to, że jest zakręt na drodze, to co się stanie? W jednej chwili wykolei się, tak mówimy, przenośnie i dosłownie, w jednej chwili zrobi ze swojego życia jeden i z życia innych, dodajmy, jeden wielki dramat, który wielokrotnie nie da się naprawić. Inni bardziej zdeterminowani oczywiście zatrzymają auto i mówią: nie, ja zaraz tą drogę wyprostuję. Wyciągają łopatę, jakieś kilofy, zaczynają pracować nad wyprostowaniem tej drogi. Ale oczywiście i to jest bezsensowne, głupie i co więcej, tylko pokazuje bezsilność tych ludzi, że tak naprawdę no nie są w stanie tych rzeczy dokonać. I oczywiście mówiąc w realnym życiu, jak tylko zaczną kopać, jak tylko zaczną rozkopywać rów, żeby wyprostować drogę, czym prędzej zostaną zaaresztowani i ponownie wszystko skończy się jedną wielką tragedią. Zastanówcie się, jak myślicie, dlaczego jest tyle rozwodów? Dlaczego jest tyle tragedii w życiu? Dlaczego jest tyle, można powiedzieć, jakichś dziwnych niemoralności? Dlaczego tak się dzieje, że nagle w wieku gdzieś koło 40, w moim wieku, 45 lat, ludziom nagle odbija? Po 15 latach małżeństwa, dwójka dzieci i nagle jedno przyjęcie, mówię teraz o realnym przykładzie, jedno przyjęcie, spotkanie z jakąś kobietą i nagle wszystko to jest bez znaczenia. Dlaczego tak się dzieje? Jak myślicie? No właśnie dlatego, że ludzie nie chcą się zgodzić. Nie chcą się zgodzić z tym, że pojawiają się trudności w życiu. Nie chcą się zgodzić z tym, że ich małżeństwo jest po prostu niedoskonałe. Ono musi być doskonałe natychmiast. A jeżeli nie jestem w stanie tego zrobić, to koniec. Ja nie będę szedł na jakieś połowiczne kompromisy. Ja wszystko to chcę załatwić natychmiast. Kiedy widzę stres, kiedy widzę, że zaczynam się starzeć, kiedy widzę, że kiedy jakaś właśnie tego typu presja nagle pojawia się na mnie, co tam 15 lat małżeństwa? Co tam jakieś dzieci? Ja chcę chwytać życie jak najszybciej, póki chwytać te okazje, które tak szybko, wydaje mi się, oddalają się ode mnie. Nie chcę stracić swojego życia. No i wydawałoby się, że jak widzicie, że ten werset mówi o jakiejś pasywności. No nie, na pierwszy rzut oka, jak byśmy przeczytali, któż może wyprostować to, co on skrzywił? Wydaje się, que sera, sera, co jest, to jest. Nic nie można zrobić, nic nie należy wręcz robić. Ale zobaczcie werset 14, który razem z 13 idzie. W dniu dobrym korzystaj z dobra. lecz w dniu złym z wasz również ten uczynił Bóg tak samo jak tamten. Zobaczcie, prosta rzecz jest taka, że rzeczywiście w życiu są rzeczy ciężkie. Są rzeczy, które nie planowaliśmy. Nasze życie potoczyło się może nie w zupełnie w taki sposób, jaki wymarzyliśmy się. Są rzeczy, czy rzeczy pojawiły się w naszym życiu, których nie chcieliśmy. Ale co teraz? I widzicie, tu jest to kluczowe pytanie. Co teraz? Czy mam być jak głupiec? I to nie chodzi o głupca jakiegoś intelektualnego, ale chodzi o kogoś, wiecie, definicja głupca biblijna, to jest ten, który nie boi się Boga. Czy mam być jak głupiec, który za wszelką cenę pojedzie prosto, bezkompromisowo, nie zgodzi się z zakrętem, który pojawia się przed nim na drodze? Czy raczej, kiedy pojawiają się trudności w moim życiu, czy kiedy życie nie zupełnie układa się tak, jak ja sobie to zaplanowałem, czy zaplanowałam? Po prostu czasami muszę poważnie zwolnić, nie tylko zdjąć nogę z gazu, czasami muszę przyhamować i, że tak powiem, zrobić, przejechać przez ten zakręt. Widzicie, prawda jest taka, że jak to ktoś powiedział, ja pewnie podawałem wam przykład ten już, z moim znajomym, że Bóg rozdał wam pewne karty. Macie jakieś rozdanie w swoim ręku. I teraz chodzi tylko o to, że masz grać. Że masz grać. Nie masz rzucać tymi kartami, mówiąc, nie podobają mi się te karty. Masz takie karty, jakie Bóg ci dał, innych mieć nie będziesz. Oczywiście możesz spojrzeć i popatrzeć, on ma lepsze. To jest nie fair. On ma trochę lepsze karty, a ja, co ja mam tutaj? Co ja mam? No i wiecie, całkiem możliwe, że on może mieć trochę lepsze karty niż ty masz. I to jest w porządku. Chodzi o to, że masz grać tymi, które Bóg ci dał. Masz być wierny. Masz być wierna. Mam być wierny. Może to nie jest zupełnie jakaś wymarzona pozycja, wymarzone karty, Ale Bóg chce, abym pozostał wierny. Bóg nie chce, żebym był rewolucjonistą. Bóg nie chce, żebym za wszelką cenę usiłował natychmiast, bo wiecie, rewolucjonista nie czeka na zmiany. Rewolucjonista wyżyna i tyle. Rewolucjonista chce zmiany natychmiastowej, teraz. Podczas gdy, zobaczcie, Bóg okazuje nam łaskawość. Bóg w łaskawy i wierny sposób pracuje w naszym życiu i po prostu chce, abyśmy my zachowywali się podobnie. Abyśmy my przyjmowali od Niego zarówno dobre, jak i złe. Żebyśmy byli cierpliwi, kiedy jest nie tak. Żebyśmy byli wdzięczni, kiedy jest dobrze. Ale żebyśmy nie rezygnowali, nie porzucali naszych powołań, ale w wierny sposób skręcali, tak jak droga prowadzi. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedno pytanie. Może to jest kluczowe pytanie. Dlaczego Bóg powykręcał twoje życie? Nie? To jest dopiero pytanie. Dlaczego On powykręcał te rzeczy w twoim życiu? Dlaczego je utrudnił, można powiedzieć? I oczywiście my mamy odpowiedź natychmiastową, bo nas nienawidzi. To jest od razu natychmiastowa, momentalna, naturalna odpowiedź. Bo nas nienawidzi, Bóg nas nie lubi i dlatego nam trochę utrudnił, powykręcał rzeczy. Od razu skaczemy do tej konkluzji. Ale widzicie, prawda jest zupełnie odwrotna. Dlatego, że nas kocha. Dlatego, że nas kocha, dlatego chce, abyśmy do Niego się uciekali. Abyśmy u Niego znajdowali pocieszenie, pokrzepienie, siły do tego i mądrość do tego, abyśmy jednak zakręcili, abyśmy nie wylecieli z zakrętu, abyśmy się nie rozczaskali, ale żebyśmy w wierny sposób grali tymi kartami, które On nam rozdał, które, jak mówię, w większości tak naprawdę od nas nie zależały, jeżeli nad tym się tak naprawdę zastanowimy. Tak więc konkluzja jest taka, że tak naprawdę nie chcemy. To jest głupie. Wiecie, to głupcy tego pragną. W zły sposób, taki niecierpliwy sposób. Także nie powinniśmy chcieć prostego życia. No bo to takim językiem teraz mówimy. Nie powinniśmy chcieć prostego, bezproblemowego życia w taki niecierpliwy sposób. Bo rzeczywiście możemy pragnąć, Panie, kiedyś Ty wszystko dobrze uczynisz, ale teraz jeszcze to jest ciężka próba. Także takie pragnienie jest zupełnie jak najbardziej na miejscu. Ale dobra, w kontekście tego wersetu nie powinniśmy chcieć prostego, bezproblemowego życia. Raczej powinniśmy prosić Boga o mądrość i o siły, jak poruszać się w tym powykręcanym życiu, wśród powykręcanych ludzi, jako powykręcany człowiek. Bo zobaczcie, tak naprawdę z tym naprawdę mamy do czynienia. Sami jesteśmy powykręcani, obracamy się wśród pokręconych ludzi i co więcej, nie tylko pokręceni wśród pokręconych, ale jeszcze życie samo jest pokręcone. Tak więc to, o co powinniśmy wołać do naszego Pana, i to, co tak naprawdę On w tym wersecie już nam, czego On nam użycza, to abyśmy mieli mądrość i siłę do tego, by się obracać w tym świecie. Tak jak pamiętacie, jak Churchill, jego słynne przemówienie na rozdaniu dyplomów, Churchill wyszedł i powiedział: never give up, never give up, never give up. Nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się, nie poddawajcie się. I usiadł. I to było całe jego przemówienie. I widzicie, tak naprawdę ten werset mówi to samo. Bez względu na to, a każdy z nas ma pokręcenia, trudności, każdy z nas ma jakieś wyzwania, nazwijmy to testami i próbami. Wszyscy je mamy, o ile żyjemy. I teraz bez względu na to, jakie by one nie były, pamiętajcie, że Bóg chce, abyśmy byli cierpliwi, abyśmy zakręcali, abyśmy nie byli bezkompromisowi w taki sposób, jak niewierzący są bezkompromisowi. Abyśmy u Niego szukali schronienia i abyśmy przede wszystkim wiedzieli jedno, że to nie dlatego, że On nas nienawidzi, ale dlatego, że nas kocha, dlatego, że w Chrystusie nas umiłował i dlatego pragnie, abyśmy u Niego szukali schronienia. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za mądrość. Dziękujemy Ci za mądrość, która naprawdę jest mądrością niebiańską, która z nieba pochodzi. Dlatego, że gdybyśmy usiedli, chcieli sami coś takiego wymyśleć, wymyślelibyśmy zupełnie co innego. I kiedy popatrzymy się, rozejrzymy się wokół, to właśnie widzimy tą cielesną, niecierpliwą bezkompromisowość. Widzimy ten pośpiech, widzimy to, że brak wierności, widzimy, że bezbożni próbują wyprostować rzeczy, których wyprostować się nie da. Zamiast uciekać się do Ciebie, zamiast widzieć u Ciebie, upatrywać u Ciebie nadziei, oni upatrują nadziei w swoich siłach, które w końcu na końcu ich zawodzą i stają się jeszcze bardziej bezsilni, jeszcze bardziej rozpaczliwie pogrążeni w nędzy. Dziękujemy Ci, Boże, za tą mądrość. Prosimy, abyś zechciał dodać nam siły, abyśmy nie tracili nadziei, abyśmy nie tracili cierpliwości, ale abyśmy z ufnością, z nadzieją trzymali się Ciebie i abyśmy zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach, w tych dziwnych komplikacjach naszego życia, abyśmy zakręcali, abyśmy jechali tak, jak droga prowadzi. I abyśmy w tych drogach, po których Ty nas prowadzisz, prowadzisz swoją wiernością i swoją miłością, abyśmy po tych drogach okazali się wierni. Amen.